Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O Związku Pokoju ze Sprawiedliwością przypomniał papież, spotykając się z włoską policją chroniącą Watykan.
Kongijski kościół wezwał rządzących do respektowania woli narodu.
Prymas Polski świętuje 50-lecie kapłaństwa.
13 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Po raz kolejny Benedykt XVI przypomniał o prześladowaniach chrześcijan w różnych częściach świata oraz o Związku Pokoju ze Sprawiedliwością. Okazją było tradycyjne spotkanie noworoczne z włoskimi policjantami strzegącymi bezpieczeństwa Watykanu. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że miniony rok obfitował w tragiczne wydarzenia, w tym zamachy wymierzone wyznawców Chrystusa. Stąd pilna potrzeba, zaznaczona w papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju, wychowania młodego pokolenia właśnie do sprawiedliwości i pokoju. Niestety oba te pojęcia używane są w naszym świecie w sposób budzący wątpliwości.
Sprawiedliwość nie jest zwyczajną ludzką konwencją. Gdy w imię rzekomej sprawiedliwości zaczynają dominować kryteria użyteczności, zysku i posiadania, może zostać podeptana także wartość godności osoby ludzkiej. Sprawiedliwość jest cnotą, która ukierunkowuje ludzką wolę, by oddała drugiemu, co mu się należy, dlatego że istnieje i działa. Tak samo pokój nie jest zwyczajnym brakiem wojny czy skutkiem ludzkich zabiegów, by jej uniknąć. Jest on przede wszystkim darem Bożym, o który należy z wiarą prosić i który w Jezusie Chrystusie znajduje drogę realizacji. Prawdziwy pokój to też dzieło, które tworzy się codziennie dzięki współczuciu, solidarności, braterstwu i współpracy wszystkich. Jest on głęboko związany ze sprawiedliwością, ożywianą przez prawdę i miłość, a ludzie są w stanie ją osiągnąć, poczynając od okoliczności, w których żyją – rodziny, pracy, przyjaźni. La famiglia, il lavoro, le
relazioni di amicizia. Papież życzył włoskim policjantom pracującym przy Watykanie, aby byli autentycznymi siewcami sprawiedliwości, aby ich wiara wzrastała w kontakcie z pielgrzymami, którym mają zapewnić bezpieczeństwo. Zwrócił przy tym uwagę, że tak wielki napływ turystów do Rzymu i Włoch to raczej powód do chluby niż problem.
Naród kongijski jest spragniony sprawiedliwości i pokoju, dlatego rządzący nim ludzie muszą mieć odwagę stanąć w prawdzie. Jeśli dalej politycy uciekać się będą do oszustw, kłamstw, przemocy i ograniczania wolności słowa, to kraj ogarnie trudny do opanowania kryzys. Czytamy o tym w przesłaniu biskupów Demokratycznej Republiki Konga wydanym na zakończenie ich spotkania plenarnego. Zatytułowane jest ono Odwaga Prawdy i było bardzo oczekiwane w kraju, który po listopadowych wyborach prezydenckich i parlamentarnych znalazł się na krawędzi kolejnej wojny domowej.
Episkopat jednoznacznie potwierdził to, co już wcześniej mówił m.in. arcybiskup stołecznej Kinszasy, że wybory nie były zgodne ani z prawdą, ani ze sprawiedliwością. Tego samego zdania byli też międzynarodowi obserwatorzy. Kościół nie zaapelował jednak o anulowanie wyników głosowania, co w obecnej sytuacji byłoby tylko dolewaniem oliwy do ognia, ale wezwał do wyciągnięcia lekcji z tego braku demokracji. Biskupi napisali wręcz, że przebieg wyborów stanowi dla Konga hańbę i że podobna sytuacja nie powinna się już więcej powtórzyć.
W obecnej sytuacji niepewności biskupi wzywają całe społeczeństwo do budowania przyszłości Konga na takich wartościach demokracji jak sprawiedliwość i prawda. Apelują też do członków komisji wyborczych, by mieli odwagę przyznać się do popełnionych oszustw i naprawić je tak, by przyszłe wybory były lepsze. Jeśli nie są w stanie tego uczynić, powinni podać się do dymisji. Episkopat Konga przypomina, że rządzącym zabrakło szacunku dla narodu. Jeśli demokracja jest władzą ludu, sprawowaną przez lud i dla ludu, to trzeba respektować jego wolę, piszą kongijscy biskupi.
W Nigerii nie ma wojny religijnej. Kto tak twierdzi, podwójnie błądzi. Zniekształca rzeczywistość i podsyca nienawiść. Powiedział agencji MISNA arcybiskup Lagosu. Kardynał Anthony Okogi podkreślił, że najpoważniejszym zagrożeniem dla stabilności tego afrykańskiego państwa są problemy społeczno-gospodarcze wykorzystywane przez terrorystów z Boko Haram. Kluczową jednak trudnością Nigerii jest wszechobecna korupcja, którą obnażył jeszcze bardziej obecny kryzys paliwowy.
Problemy z natury społeczno-ekonomicznej, a wobec walki politycznej sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, uważa nigeryjski purpurat. Różni politycy, szczególnie na szczeblu lokalnym, popierają terroryzm, widząc w nim strategię pomocną do zwiększenia władzy. Jego zdaniem również członkowie rządu myślą przede wszystkim o własnych interesach. Pierwszym problemem Nigerii jest bowiem korupcja. Politycy twierdzą, że zlikwidowali dotacje paliwowe, by rozpocząć projekty rozwojowe, mówi arcybiskup Lagos. To prawda, że Nigeria jest krajem bogatym w ropę naftową, ale jak dotąd miliardy dolarów uzyskane z jej eksportu nie posłużyły do walki z bezrobociem i nędzą.
Rozpoczęty rok będzie w Wenezueli rokiem pojednania narodowego. Poinformowali o tym biskupi tego kraju na zakończenie swych obrad plenarnych. Wydali oni specjalny list pasterski, w którym wyjaśniają kontekst i cel tej duszpasterskiej inicjatywy.
Episkopat Wenezueli zwraca uwagę na liczne bolączki trapiące kraj. Należą do nich głębokie podziały polityczno-ideowe, a także szerząca się przestępczość i problemy z przestrzeganiem zasad demokracji i praw człowieka. W obliczu licznych wyzwań Kościół uznaje, że potrzeba podjęcia wysiłku, by na nowo zespolić naród w celu uczynienia go zdolnym do budowania wspólnej przyszłości. Biskupi zachęcają zatem wiernych do podejmowania w tym kierunku wszelkich inicjatyw, rozszerzając to zaproszenie na wszystkich ludzi dobrej woli.
Ostatnie posunięcia wenezuelskiego episkopatu media komentują jako kroki pojednawcze w stosunku do kontrowersyjnego prezydenta Hugo Chaveza, z którym stosunki były dotychczas raczej napięte. W takim duchu odczytuje się też wybór nowego przewodniczącego konferencji, którym został arcybiskup Diego Rafael Padrón Sánchez, uważany za przyjaciela prezydenta. Także list został sformułowany w sposób wyważony i nienapastliwy. Być może stoi też za tym zmiana postawy samego Chaveza, który cierpi na chorobę nowotworową i ostatnio dokonał kilku gestów zbliżenia z Kościołem.
Dziennik Radia Watykańskiego.
List otwarty do amerykańskich obywateli opublikowało 39 przywódców religijnych największych grup wyznaniowych tego kraju. Autorzy dokumentu dowodzą w nim, iż zachodzi związek pomiędzy obroną małżeństwa i praktykowaniem wolności religijnej.
Autorzy listu są przekonani, że traktowanie związków par homoseksualnych na równi z małżeństwem kobiety i mężczyzny zagraża wolności grup religijnych. Istnieje niebezpieczeństwo, że grupy te będą zmuszane lub zobowiązane w imieniu prawa do traktowania par homoseksualnych tak samo jak małżeństw, czytamy w liście. Ponadto odrzucenie definicji małżeństwa jako związku jednego mężczyzny z jedną kobietą pociągnie za sobą konsekwencje zmian we wszystkich aktach prawnych, gdzie jest mowa o współmałżonkach. List został opublikowany zaledwie na kilka dni przed proklamowaniem przez prezydenta Baracka Obamę 16 stycznia Dniem Wolności Religijnej i na kilka tygodni przed Światowym Dniem Małżeństwa obchodzonym 12 lutego. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Skandale pedofilskie otworzyły belgijskim biskupom oczy na prawdę o ich kościele, o tym, co działo się z nim w ostatnich dziesięcioleciach. Dowiadujemy się o tym z noty na temat nadużyć seksualnych w kościele opublikowanej przez tamtejszy episkopat i przełożonych zakonnych. Bardzo poważnie stawiamy sobie pytanie, jak to wszystko mogło się wydarzyć, zapewniają biskupi, prosząc zarazem o wybaczenie za cierpienia, którym nie zdołali zapobiec.
52-stronicowy dokument nosi tytuł Ukryte cierpienie i składa się z dwóch części. W pierwszej biskupi rozliczają się z przeszłością, zapewniają, że prawda zostanie ujawniona, a winni nadużyć nie zaznają spokoju. W drugiej części broszury episkopat pisze o zapobieganiu takim przypadkom w przyszłości. Z ramienia episkopatu dokument zaprezentował biskup Guy Arpini.
Do problemu podchodzimy w sposób całościowy. Naszym podstawowym celem jest wsłuchanie się w głos ofiar, przełamanie milczenia, ustalenie prawdy. Dlatego też wyznaczyliśmy 10 miejsc kontaktowych w całym kraju, gdzie mogą się zgłaszać osoby poszkodowane. Główny akcent kładziemy na ofiary. Zdajemy sobie sprawę, że cierpią one do końca życia. Chcemy im pomóc również duchowo. Patrzymy na to z perspektywy chrześcijańskiej wiary. Również z sytuacji tak trudnych można się wydostać, zachowując wiarę. Ewangelia daje środki do przyjęcia takiego cierpienia. To wszystko jeszcze jest przed nami. Sądzę jednak, że udało się nam odpowiedzieć na oczekiwania zarówno ofiar, jak i opinii publicznej.
Dwaj chrześcijańscy duchowni, w tym holenderski misjonarz Mil Hill, zostali uznani winnymi rzekomego prozelityzmu przez islamski trybunał w indyjskim Kaszmirze. Księdzu Jimowi Borstowi i anglikańskiemu pastorowi Kanie zarzucono nawracanie podstępem na chrześcijaństwo. W najbliższych dniach ma zostać opublikowany werdykt trybunału wraz z uzasadnieniem.
Pastor Kana został aresztowany z oskarżenia o podstępne nawrócenie i ochrzczenie 15 muzułmańskich dzieci. Natomiast główny zarzut wobec księdza Borsta, pracującego w Indiach od 50 lat, to prowadzenie katolickiej działalności edukacyjnej wśród muzułmanów. Już w ubiegłym roku groziło mu wydalenie z kraju.
Obrońcy praw człowieka w Indiach zwracają uwagę na kuriozalność całej sprawy. Muzułmańskie trybunały nie mają bowiem żadnej jurysdykcji nad chrześcijanami, a zarzuty wobec podsądnych zostały spreparowane przez islamskich ekstremistów.
Według najnowszego raportu o stanie wolności religijnej w ubiegłym roku w Indiach zanotowano ponad 2000 przypadków prześladowań wyznawców Chrystusa. Sprawcami większości z nich byli skrajni hinduiści, choć nie brakowało też ataków ze strony muzułmanów. Jak wskazują autorzy raportu, liczba incydentów ma tendencję wzrostową.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Z okazji przypadającej 14 stycznia 50. rocznicy kapłaństwa arcybiskupa Józefa Kowalczyka specjalne życzenia do prymasa Polski skierował Benedykt XVI. Przypominając posługę arcybiskupa Kowalczyka, najpierw w diecezji tarnowskiej i warmińskiej, a następnie w Rzymie, w watykańskich dykasteriach i sekretariacie stanu, jak również 21-letnią pracę nuncjusza apostolskiego, wreszcie obecnie na stolicy gnieźnieńskiej, Ojciec Święty wyraża wdzięczność prymasowi Polski i zapewnia, że uprasza u Boga, by hojnie wynagrodził zasługi arcybiskupa Kowalczyka i udzielił mu duchowej pociechy. Życzenia na ręce prymasa Polski skierował również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent podkreśla, że życie i dzieło prymasa Polski dowodzi, że kapłan głęboko zaangażowany w służbę Kościołowi i ojczyźnie może nie tylko wnikliwie obserwować i oceniać bieg historii, ale też na niego wpływać oraz w sposób wymierny przyczyniać się do pozytywnych zmian w otaczającym świecie. Prawdopodobnie wiosną powstanie pierwszy projekt ekumenicznego listu o świętowaniu niedzieli. Wspólnie przygotowują go kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Katolicki. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady do spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, podkreśla znaczenie takiego ekumenicznego listu.
Nasze społeczeństwo jest pluralistyczne, także pod względem religijnym, i będzie coraz bardziej pluralistyczne. I dlatego, jeśli mówimy wspólnym głosem w tak ważnej sprawie, myślę, że ten głos będzie lepiej słyszalny.
To nie pierwszy wspólny ekumeniczny dokument. 14 października ubiegłego roku podczas sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu biskupi zaaprobowali projekt deklaracji kościołów w sprawie małżeństw mieszanych. Obecnie deklaracja ta czeka na tzw. recognitio, czyli zatwierdzenie stolicy apostolskiej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.